Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Richard Sennett w książce Korozja charakteru analizuje społeczne i osobiste skutki przemian w pracy, które pod koniec XX wieku określano mianem nowego kapitalizmu.
To esej socjologiczny, oparty zarazem na rozmowach z pracownikami, obserwacji instytucji oraz refleksji historycznej i moralnej. Autor nie twierdzi, że dawna praca etatowa była sprawiedliwa lub wolna od rutyny. Pokazuje jednak, że zapewniała wielu ludziom przewidywalną strukturę życia, w której można było planować, dotrzymywać zobowiązań i budować opowieść o własnej przyszłości. Przeciwstawia temu świat restrukturyzacji, projektów, zwolnień i ciągłej konieczności adaptacji. Główne pytanie Sennetta brzmi, co dzieje się z charakterem, rozumianym jako zdolność do lojalności, odpowiedzialności i długofalowego działania, gdy instytucje wymagają przede wszystkim elastyczności. Książka bada więc nie tylko rynek pracy, lecz także rodzinę, relacje międzyludzkie oraz poczucie sensu.
Jej celem jest odsłonięcie kosztów zmian, które często przedstawia się wyłącznie jako wyzwolenie z biurokracji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, zasada bez długiego terminu jako źródło erozji zaufania. Najważniejszą diagnozą Sennetta jest zasada bez długiego terminu. W nowym kapitalizmie praca coraz częściej organizowana jest przez krótkie kontrakty, tymczasowe zespoły, reorganizacje i projekty o niepewnym końcu. Taki układ może zwiększać mobilność przedsiębiorstwa, lecz według autora zmienia też znaczenie odpowiedzialności.
Lojalność ma sens wtedy, gdy człowiek może oczekiwać trwałości relacji i widzieć konsekwencje własnych decyzji w czasie. Jeśli firma, stanowisko i zespół mogą zniknąć w każdej chwili, ostrożność zaczyna zastępować zaangażowanie. Pracownik uczy się nie przywiązywać do miejsca, ludzi ani obietnic instytucji. Sennett nie opisuje tego wyłącznie jako problemu psychologicznego jednostki. Traktuje je jako skutek konstrukcji organizacyjnej. Instytucja, która nie zapewnia ciągłości, jednocześnie oczekuje od ludzi współpracy, inicjatywy i identyfikacji z celami. Powstaje napięcie, trzeba działać zespołowo, ale rozsądnie jest chronić się przed zbyt głębokim związaniem z zespołem.
Dlatego w takich warunkach współpraca może być sprawna, lecz powierzchowna.
Autor podkreśla, że charakter ujawnia się w długim czasie, między innymi przez wytrwałość, odroczoną gratyfikację i wierność zobowiązaniom.
Kultura nieustannej zmiany utrudnia praktykowanie tych cech.
Nie oznacza to, że każda zmiana niszczy charakter, ale że organizacje nie powinny ignorować moralnego kosztu permanentnej niepewności. Po drugie, od hierarchicznej kariery do nieczytelnej sieci organizacyjnej, Sennett zestawia dwa modele organizacji pracy.
Starszy model biurokratyczny bywał sztywny, hierarchiczny i ograniczający, ale jego reguły były stosunkowo czytelne.
Pracownik wiedział, jakie miejsce zajmuje, jakie kompetencje są potrzebne do awansu i jak może wyglądać dalszy przebieg kariery. Ta przewidywalność nie gwarantowała dobrobytu, jednak dawała ramę do układania planów rodzinnych i finansowych. Człowiek mógł powiązać codzienny wysiłek z wyobrażeniem przyszłości.
Nowe organizacje przedstawiają się jako płaskie sieci, zdolne szybko reagować na konkurencję i technologię.
Sennett zauważa, że usunięcie części formalnej hierarchii nie musi oznaczać większej autonomii. Władza może stać się mniej widoczna, a przez to trudniejsza do zrozumienia i zakwestionowania. Zakresy zadań, kryteria oceny, decyzje o awansach czy zwolnieniach są częściej zmienne. Pracownik ma być samodzielny, lecz działa w warunkach, których zasad nie kontroluje. Ta analiza jest istotna, ponieważ odrzuca prostą opozycję między złą biurokracją a dobrą elastycznością. Sennett pokazuje, że przejrzyste reguły mają wartość społeczną. Umożliwiają ocenę, czy instytucja postępuje uczciwie oraz pozwalają ludziom budować wiarygodne zobowiązania.
Sieć może usprawniać przepływ informacji, ale bez stabilnych norm ryzykuje przekształcenie pracy w ciągłe dostosowywanie się do decyzji podejmowanych gdzie indziej.
Po trzecie, Enrico i Rico. Konflikt między materialnym awansem a ciągłością biografii. Jednym z najbardziej znanych zabiegów książki jest porównanie losów Enrica i jego syna Rica. Enrico, włosko-amerykański dozorca badany wcześniej przez Sennetta i Jonathana Cobba, wykonywał pracę skromną, ale chronioną przez związek zawodowy i uporządkowaną stałą siatką płac.
żoną oszczędzał oraz podporządkowywał teraźniejsze wyrzeczenia przyszłości dzieci.
Jego życie nie było łatwe, lecz miało wyraźną sekwencję: praca, oszczędzanie, rodzina, awans następnego pokolenia.
Rico osiąga większy sukces materialny i zawodowy niż ojciec, ale funkcjonuje w świecie częstych przeprowadzek, zmian stanowisk i ryzyka.
Kontrast nie ma dowodzić, że bieda jest lepsza od dobrobytu, ani że syn ponosi osobistą porażkę. Sennet wykorzystuje go, aby uchwycić paradoks.
Większe dochody oraz większa swoboda wyboru nie zapewniają automatycznie spójnej biografii.
Rico ma trudność z przekazaniem dzieciom przekonujących zasad dotyczących lojalności i zobowiązania,
ponieważ jego własne życie zawodowe wymaga gotowości do szybkiego zerwania więzi.
Przykład pokazuje, że praca oddziałuje na rodzinę nie tylko przez wysokość pensji czy liczbę godzin. Dostarcza też wzorów czasu.
Gdy przyszłość jest nieczytelna, rodzicom trudniej uzasadniać cierpliwość, konsekwencje i długofalowe poświęcenie.
Sennet pyta zatem o społeczną cenę awansu, który nie daje stabilnych warunków do opowiadania dzieciom. Kim warto być i dlaczego?
Po czwarte, elastyczność jako nowa forma kontroli, a nie proste wyzwolenie. W publicznym języku gospodarki elastyczność często brzmi pozytywnie.
Kojarzy się z samodzielnością, kreatywnością, odejściem od monotonii i możliwością szybkiego reagowania na własne potrzeby.
Sennet przyjmuje, że sztywna rutyna biurokratyczna mogła być dusząca. Kwestionuje jednak wniosek, że jej rozmontowanie automatycznie daje pracownikom więcej realnej wolności.
Jego zdaniem nowe systemy zastępują stare nakazy innymi formami kontroli, mniej bezpośrednimi i mniej czytelnymi.
Pracownik ma wykazywać inicjatywę, podejmować ryzyko i stale aktualizować umiejętności.
Równocześnie może mieć niewielki wpływ na strategiczne decyzje o przeniesieniu produkcji, redukcji etatów lub zmianie struktury firmy.
Ryzyko przedstawiane jako okazja nie rozkłada się więc równo.
Organizacja może przerzucać jego konsekwencje na osoby niżej w hierarchii, wymagając od nich pogodnego dostosowania.
Tak rozumiana elastyczność staje się dyscypliną. Człowiek powinien być zawsze gotowy do zmiany, nawet jeśli nie zna jej powodów ani skutków.
Sennet szczególnie interesuje się językiem tej przemiany. Hasła o pracy zespołowej i przedsiębiorczości mogą maskować osłabienie stabilności zatrudnienia.
Nie chodzi mu o nostalgię za jednym modelem firmy, lecz o pytanie o władzę. Czy ludzie rozumieją reguły, według których są oceniani? Czy mogą planować życie w oparciu o instytucje?
Czy ponoszą odpowiedzialność proporcjonalną do posiadanego wpływu?
Bez tych pytań pochwała elastyczności pozostaje niepełna.
Na koniec wspólna narracja.
Bo to wspólny los i znaczenie rzemiosła.
Pod koniec swojej analizy Sennet wskazuje, że trwałe więzi społeczne potrzebują wspólnej narracji i poczucia wspólnego losu.
Nie oznacza to zgodności wszystkich poglądów ani powrotu do zamkniętej wspólnoty.
Chodzi raczej o sytuację, w której ludzie mogą rozpoznawać, że ich wysiłki, konflikty i wzajemne zobowiązania rozwijają się w czasie.
Praca organizowana wyłącznie przez krótkie projekty utrudnia wytworzenie takiej perspektywy, bo współpracownicy spotykają się na chwilę,
a instytucja nie przedstawia trwałej obietnicy wzajemności.
Ważnym przeciwpunktem jest dla Senneta idea rzemiosła, czyli pragnienie wykonania pracy dobrze dla niej samej.
Rzemiosło nie musi oznaczać tradycyjnej pracy ręcznej.
Odnosi się do cierpliwego rozwijania umiejętności, dbałości o jakość i możliwości uczenia się na podstawie własnego doświadczenia.
Taka postawa wymaga czasu oraz względnie stabilnych warunków.
Gdy cele są stale redefiniowane, a rezultaty liczą się wyłącznie w krótkim horyzoncie, jakość może zostać podporządkowana natychmiastowej mierzalności i wizerunkowi.
Autor nie oferuje prostego programu reform. Jego propozycja ma przede wszystkim charakter moralno-społeczny, oceniać instytucje także według tego,
czy umożliwiają ludziom budowanie wiarygodnych relacji i sensownego ciągu życia. To przesuwa debatę poza pytanie o wydajność.
Dobra organizacja powinna nie tylko szybko się zmieniać, ale także tworzyć warunki, w których odpowiedzialność, fachowość i wzajemne zaufanie nie są nierozsądnym ryzykiem.
Podsumowując, korozja charakteru będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych socjologią pracy, nierównościami, zarządzaniem, historią kapitalizmu oraz wpływem gospodarki na życie rodzinne.
Mogą po nią sięgnąć również menedżerowie i pracownicy,
którzy chcą spojrzeć krytycznie na język elastyczności, innowacji i projektowego zatrudnienia. Senet nie daje poradnika kariery ani gotowej recepty na bezpieczne funkcjonowanie w niestabilnym rynku pracy. Oferuje coś innego aparat pojęciowy, pozwalający rozpoznać, że osobiste napięcia wokół planowania, lojalności i poczucia sensu mogą mieć źródła instytucjonalne. Intelektualną korzyścią z lektury jest połączenie perspektywy makro i mikro. Autor omawia reorganizację przedsiębiorstw oraz zmianę form zatrudnienia, ale nie zatrzymuje się na abstrakcyjnych procesach ekonomicznych. Pyta, jak te procesy wpływają na relacje rodziców z dziećmi, na możliwość dotrzymywania słowa i na doświadczenie własnej biografii. Dzięki temu książka zachowuje znaczenie także wtedy, gdy konkretne realia korporacyjne lat 90. się zmieniają. Na tle podobnych książek wyróżnia ją powściągliwy, moralny wymiar krytyki. Sennet nie idealizuje dawnej biurokracji i nie odrzuca wszelkiej zmiany. Analizuje koszt ukryty w haśle o braku długiego terminu, pokazując, że efektywność instytucji należy rozważać razem z jej zdolnością do podtrzymywania zaufania. To krótka, lecz wymagająca książka, która pomaga pytać nie tylko jak pracujemy, ale jaką postawę wobec innych umożliwia nam organizacja pracy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Sennet, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.